Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Aborcja wskazuje na brak wiary, że osoby obciążone jakąś nieprawidłowością mogą być szczęśliwe i realizować się, powiedział papież uczestnikom kongresu o katechezie dla niepełnosprawnych. 109 hiszpańskich klaretynów zamordowanych z nienawiści do wiary w czasie wojny domowej zostało wyniesionych do chwały ołtarzy. 21 października wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. Katecheza a osoby niepełnosprawne to tytuł trwającego w Rzymie kongresu zorganizowanego przez Papieską Radę do Spraw Nowej Ewangelizacji. To temat bardzo ważny dla życia Kościoła w jego dziele ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej, powiedział Ojciec Święty, przyjmując w Watykanie uczestników tego spotkania.
Coraz większa świadomość godności każdej osoby, a zwłaszcza najsłabszych, doprowadziła do podejmowania odważnych starań celem integracji tych, którzy żyją z różnymi formami upośledzenia, aby nikt nie czuł się obcym we własnym domu. Jednak na płaszczyźnie kultury utrzymały się jeszcze postawy naruszające godność tych osób ze względu na przeważanie fałszywej koncepcji życia. Wizja często nacechowana narcyzmem i utylitaryzmem doprowadza niestety wielu do tego, że uważa się niepełnosprawnych za osoby marginalne, nie dostrzegając w nich wielokształtnego bogactwa ludzkiego i duchowego. Zbyt silna jest jeszcze w powszechnej mentalności postawa odrzucania tego stanu, tak jakby nie pozwalał on być szczęśliwym i realizować się. Dowodzi tego tendencja do zabijania nienarodzonych, obciążonych jakąś nieprawidłowością.
Ojciec Święty przypomniał też stałą troskę Kościoła o niepełnosprawnych i ich rodziny, zwłaszcza gdy chodzi o formację do życia chrześcijańskiego. Podkreślił, że trzeba umieć włączać takie osoby, zwłaszcza w niedzielną liturgię. Pierwszym przedmiotem naszej duszpasterskiej troski winien być nasz brat w kapłaństwie, zgodnie z tym, co pisze święty Paweł, jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe, zachęcił Franciszek księży z papieskiego kolegium brazylijskiego. W skierowanym do nich przemówieniu zwrócił uwagę na cztery filary kapłańskiego życia: duchowy, akademicki, ludzki i pastoralny. Co zrobić, aby zachować między nimi zdrową równowagę?
Powiedziałbym, że najlepszym antidotum na niebezpieczeństwo zachwiania równowagi jest kapłańskie braterstwo. Tym, co najbardziej niszczy braterstwo między kapłanami, jest plotkowanie. Plotkarstwo to akt terrorystyczny, gdyż plotką rzucasz bombę, niszczysz drugiego, a ty odchodzisz sobie spokojny. Bardzo proszę, żadnego plotkowania. Nowa Ratio Fundamentalis dla formacji kapłańskiej, podejmując sprawę stałej formacji, stwierdza: pierwszą przestrzenią, w której rozwija się formacja permanentna, jest wspólnota kapłańska. Braterstwo stanowi podstawę tej formacji. Swoje źródło znajduje ona w święceniach kapłańskich, dzięki którym tworzymy prawdziwą rodzinę. Łaska sakramentu objawia się i przybiera konkretny kształt w najróżnorodniejszych formach wzajemnej pomocy, nie tylko duchowych, ale także materialnych.
W Barcelonie zostało wyniesionych do chwały ołtarzy 109 klaretynów, męczenników za wiarę w okrutnych prześladowaniach w latach 1936-37 podczas hiszpańskiej wojny domowej. Po raz pierwszy beatyfikacja miała miejsce w słynnej bazylice Sagrada Familia. Mszy przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Angelo Amato, a koncelebrowali m.in. arcybiskup Barcelony, kardynał Juan José Omelia i przełożony generalny klaretynów, ojciec Matthew Vattamatam.
Wśród klaretyńskich męczenników są kapłani, bracia zakonni oraz klerycy. Świadectwa ich męczeńskiej śmierci są wstrząsające. Byli nieludzko torturowani i zostali zabici bez żadnego wyroku. 70-letni Józef Rejszek był świadkiem profanacji kaplicy wspólnotowej w Sabadell. Przed śmiercią powiedział: jeśli to wy strzelaliście do mnie, to z serca wam przebaczam. Chcę umrzeć jak Jezus, który przebaczył swoim oprawcom. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Daję słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz Matyka. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk, zapraszam na program Daję Słowo.
W jutrzejszym pierwszym czytaniu prorok Izajasz daje świadectwo o królu Cyrusie jako wybrańcu Pana, Pana, poza którym nie ma innego Boga.
Cyrus Wielki, o którym tak dobrze mówi w Piśmie Bóg przez proroka, jest jednym z niewielu sławnych na cały świat przykładów naprawdę dobrego króla w historii. Nie chodzi tu tylko o potężnego zdobywcę, ale również zdolnego administratora, który założył państwo zdolne przetrwać wieki. Wreszcie, choć mowa tu o człowieku dokonującym podbojów, większość poddanych mu nacji zapamiętała go jako łagodnego i mądrego, budzącego miłość władcę. Dla Izraelitów stał się wręcz pomazańcem Bożym, co stanowiło w ich myśleniu zaszczyt prawie że nieosiągalny dla kogoś spoza narodu wybranego. Postać Cyrusa, wyzwoliciela ludów spod jarzma niewoli i wprowadzającego władzę prawa, pełną miłosierdzia oraz szacunku, jest niemal idealnym przykładem mitycznego, dobrego króla, którego kocha całe królestwo, a on jeszcze do tego nim efektywnie rządzi. Prawdopodobnie człowiek ten odznaczał się również pokorą. Jego grób przypomina zwyczajny perski dom z tamtych czasów, a w środku, według greckich historyków, miała się znajdować tablica z napisem „Jam jest Cyrus, który zdobył Persom świat. Przechodniu, nie żałuj mi tego skrawka ziemi, która przykrywa moje szczątki”. Ta właśnie pokora, zdolność do dawania innym tego, czego chcieli, łagodność powiązana ze stanowczością, to cechy Cyrusa Wielkiego, w którym Żydzi odnaleźli pewien pierwowzór Mesjasza. Czy nie warto naśladować takiego człowieka? Owszem, niekoniecznie jesteśmy królami, ale los innych ludzi często zależy i od naszych decyzji albo naszej pracy. I w takich elementach codzienności warto spoglądać na przykłady osób podobnych do władcy Persów, czyż nie? Czy Bóg wybrał Cyrusa do wyzwolenia Izraelitów z niewoli babilońskiej, ponieważ Pers był taki dobry i miał odpowiednie zdolności oraz charakter, czy jednak pańska decyzja dała królowi łaskę potrzebną do spełnienia tej misji? Chyba wszystkiego po trochu. Pismo wyraźnie mówi: to Najwyższy opiekuje się historią i decyduje o jej rozwoju. To on wziął Cyrusa jakby za rękę, nauczył Persa właściwego postępowania, a także umożliwił mu wszystkie zwycięstwa. Ale z drugiej strony młody książę, wasal Imperium Medyjskiego, a później wielki imperator, nie znał Boga Izraela. A jednak został przezeń wybrany. Zdaje się, że Cyrus jednak był też sam z siebie niejako zdolny do obrania właściwej drogi, po jakiej potem został poprowadzony do wypełnienia swojego powołania. Warto o tym pamiętać we własnym życiu. Nie potrafimy sami uczynić go pełnym, ale też nie jest tak, że Bóg za nas wszystkiego dokona. Musimy podejmować odpowiednie decyzje, działać tak, jakby wszystko zależało od nas, a ufać, jakby wszystko zależało od Pana. Czy ty tak czynisz? Każdy z nas otrzymuje inne powołanie. Cyrus był królem, ja zostałem jezuitą, ty? Różnie bywa, ale jedno jest pewne. Pan nas nie opuści na drodze, którą nam przygotował. Prowadzi ona do wspaniałego celu, a przejść ją tak naprawdę możemy tylko my i tylko jeśli tego chcemy.
W drugim czytaniu przygotowanym na jutrzejszą niedzielę usłyszymy, jak apostoł Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan.
Tesaloniki, dzisiejsze Saloniki w Grecji, odwiedził Paweł około roku 50 w czasie swojej pierwszej podróży apostolskiej. Jak relacjonują Dzieje Apostolskie, nie zabawił tam długo, gdyż ze względu na nieprzychylne nastawienie Żydów musiał stamtąd uciekać. Wystarczyło jednak kilka tygodni, aby wśród Tesaloniczan zasiać ziarno Ewangelii, które zaczęło kiełkować i wydawać owoce. Ale Paweł nie pozostawiał nigdy wspólnot przez siebie założonych samym sobie, a tym bardziej na pastwę tych, którzy ten zasiew chcieli zniszczyć. Stąd kontaktuje się z nimi listownie, posyła wysłanników, aby umocnić ich w wierze i zapewnić o swojej pamięci bliskości. Pisze więc do Tesaloniczan, ale jak od razu zaznacza, nie jest w tym sam. Razem z nim są i Sylwan, i Tymoteusz, dwaj bliscy uczniowie. Jak ważną bowiem rzeczą jest, abyśmy w naszym trudzie świadczenia o Jezusie i głoszenia dobrej nowiny nie byli sami. Paweł nie chce więc tylko sobie przypisywać jakichkolwiek zasług, ale wie, że inni mu towarzyszą, że w tym trudzie nie jest sam, wspierają go. Ewangelia bowiem należy do wszystkich i każdy może stać się jej głosicielem. Razem ze świadomością, że w głoszeniu prawdy o Jezusie Paweł nie jest sam, idzie także modlitwa. Głoszenie bowiem, świadectwo dawane Panu, staje się owocne tylko wtedy, gdy towarzyszy jej bliska więź z Bogiem. Stąd owo dziękczynienie zanoszone do Boga za wiarę, miłość i nadzieję Tesaloniczan. Ta modlitwa uzmysławia nam także, że bycie świadkiem Jezusa jest oparte na Jego łasce, towarzyszeniu i błogosławieństwie. Paweł z Sylwanem i Tymoteuszem nie są sami. Oni to doskonale wiedzą. Zdają sobie sprawę, że bez Bożej obecności głoszenie byłoby niepełne, wybrakowane. To Pan bowiem wybiera i posyła. A jeżeli tak, to również błogosławi takiemu dziełu. Jak ważną rzeczą jest, aby każdy świadek Pana wskazywał na Niego, nie na siebie. Nie swoją bowiem siłą, nie swoją mocą sprawia, że ludzkie serca kruszeją, a chwała Pana rośnie. Bo to przecież On, nasz Pan i Bóg, ma wzrastać, a my się umniejszać. Na potwierdzenie tej myśli Paweł pisze, że głoszenie dokonuje się nie samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego. Z jednej strony więc pełne zaangażowanie człowieka z jego talentami, darami, które od Pana otrzymał, a z drugiej Duch Święty. To On daje moc, oświeca, kieruje krokami i daje łaskę słowa, aby trafiało do ludzkich serc i przemieniało je. Od początku więc, kiedy wchodzimy w relacje z Bogiem, kiedy Go poznajemy dzięki świadectwu drugiego człowieka, towarzyszy nam Pan. To On nas znajduje, wybiera i nigdy już nie pozostawi. Święty Paweł, pomimo swoich ogromnych zasług, oddania i poświęcenia Panu, doskonale wie, że niewiele znaczy. Bez Boga jest niczym, ale w Bogu, w Jezusie Chrystusie, może wszystko. Postawa pełna pokory, uniżenia i zachwytu, jak Bóg pięknie i skutecznie potrafi działać, posługując się człowiekiem, często nieudolnym, słabym. Panie, naucz nas być otwartymi na Ciebie, abyśmy pozwalali działać Tobie w nas i poprzez nas, abyśmy umieli Tobie się powierzyć, a Ty już dobrze wiesz, jak to wykorzystać. Panie, daj nam łaskę większego zaufania Tobie.
Jezus w niedzielnej Ewangelii poucza nas, żeby oddawać Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.
Dzisiejsza Ewangelia opisuje nam sytuację, w jakiej znalazł się Pan Jezus, podchwytliwie zapytany przez faryzeuszów. Pytanie dotyczyło realnego, życiowego, przepełnionego i naładowanego bardzo dużymi emocjami problemu płacenia podatków.
Ten temat był w tamtych czasach bardzo drażliwy, zwłaszcza, że dotyczył konfliktu między narodem okupowanym a obcą władzą rzymską, która ściągała podatek dla znienawidzonego ciemiężyciela, Cezara. Jezus został postawiony wobec pytania, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie. Odpowiedź tak, płacić, oburzyłaby lud. Odpowiedź nie, nie płacić, spowodowałaby konflikt ze strony władzy. Oto pułapka, w jaką próbowali zestawić na Chrystusa jego przewrotni przyjaciele, przyjaciele faryzeusze. Kiedyś ktoś powiedział, Boże, broń mnie przed przyjacielem, bo z nieprzyjacielem dam sobie radę sam. Jest wokół nas wielu ludzi. Wśród nich są i tacy, którzy jawnie deklarują wobec nas niechęć, wręcz nienawiść. Mimo, że sytuacja jest niemiła, to przynajmniej wiemy, jak możemy, czy jak mamy zareagować, zachować się, aby nie dopuścić do jeszcze większego konfliktu, aby nie prowokować sytuacji, które z góry zakończą się kolejną kłótnią. Najdoskonalszą metodą na takie osoby, na ich postępowanie jest modlitwa w ich intencji i no właśnie tego nie lubimy, czekanie na zmianę nastawienia, że może któregoś dnia ktoś przejrzy, zobaczy, zrozumie i przyzna się do błędu i wypowie to tajemnicze słowo przepraszam, przyzna się do ślepej nienawiści. Bardziej niebezpieczne są jednak takie osoby, które deklarują się przy nas, że są naszymi przyjaciółmi, a gdy tylko odejdziemy za róg domu, okazuje się, że topór wojenny wisi w powietrzu, że głównym winowajcą i znienawidzonym jest ten, któremu pokazywane były uśmiech, deklaracje, zobowiązania, czasami zwykły uścisk dłoni. Przypatrzmy się dziś faryzeuszom. Swój nikczemny plan zniszczenia człowieka wykonują z uśmiechem, elegancko, w tak zwanych białych rękawiczkach. Mówią do Jezusa, nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam. Faryzeusze wybierają chwalenie, pochwałę, wyszukiwane słówka, aby zwieść Jezusa. Ten jednak od razu wyczuwa ich intencje. On przejrzał ich przewrotność i rzekł, czemu mnie kusicie, obłudnicy? Jezus nie ucieka od odpowiedzi na zadane mu pytanie, lecz podejmuje wyzwanie. Moneta, którą mu pokazano z wizerunkiem cesarza, posłużyła mu za odpowiedź. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Faryzeusze mieli niecne plany wobec Jezusa, oficjalnie nie występowali jako wrogo do Niego nastawieni, udają przyjaciół, świadomie niszczą to, co wśród ludzi powinno być pielęgnowane – przyjaźń. Przyjaźń, która bazuje na zaufaniu. Przyjacielem nie jest ten, kto chce na drugim się dorobić, otrzymać konkretne korzyści, dorobić się kariery. Przyjacielem nie jest ten, kto pod płaszczykiem przyjaciel dojaduje się jak najwięcej o drugiej osobie po to, aby później przeciw niej te same wiadomości wykorzystać, zrobić z tego niepotrzebną sensację. Przyjacielem nie jest ten, który chce drugą osobę skompromitować, ośmieszyć w oczach innych ludzi. To nie jest przyjaciel, lecz człowiek, w którym, jak mówi Phil Bosmans, rozkwitło największe niebezpieczeństwo, które nam, ludziom, zagraża, drzemie w nas samych. Przyjaźń, jak już mówiłem, buduje na zaufaniu. Jest najpiękniejszym i najdroższym darem, jakim ludzie mogą się wzajemnie obdarować. Poza miłością oczywiście. Pamiętajmy o tym, ile razy oferujemy drugiemu człowiekowi swą przyjaźń oraz wtedy, gdy tej przyjaźni sami doświadczamy.
Wysłuchaliśmy cyklicznej audycji Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.